Witam wszystkich braci i sióstr z tego miejsca na konwencji w Suścu. Wzorem innych braci, którzy przemawiają z tego miejsca, także ja chciałbym przekazać pozdrowienia od zboru, w którym usługiwałem ostatnio. Głównie Polska tutaj, gdzie się w tej chwili znajdujemy, czyli wschodnia, południowa, chociaż czasami w kierunku centrum też się udaje, na przykład w Łodzi byłem także niedawno i tam wszyscy bracia prosili, żeby ich pozdrowienia przekazywać dalej, także na takie zebranie jak nasze tutaj na konwencji. Temat, którym chciałbym się bratersku podzielić, nie będzie dotyczył, jak może niektórzy sądzą, usprawiedliwienia, gdyż uważam, że dostatecznie dużo zostało na ten temat już powiedziane i nie ma potrzeby tego jeszcze raz omawiać, ale będzie związany z ogólnie sytuacją, w jakiej wszyscy się znajdujemy, ponieważ uważam, że jako pielgrzymi mamy obowiązek mówić szczególnie o tych rzeczach, które są potrzebne ludowi w danym czasie, w którym przyszło nam żyć. Dlatego chociaż nie będzie dotyczył kwestii usprawiedliwienia, to będzie wiązał się z poważnymi sytuacjami, jakie mamy obecnie wśród ludu Bożego, ponieważ bez względu na to, jak kto widzi daną sytuację, każdy się chyba z braterstwa zgodzi, że znajdujemy się w czasie ważnym i poważnym, że następuje pewne podsumowanie, pewne rozliczenie, pewne objawienie tego, co przez różne lata, przez wiele lat działo się i ja moim tematem chciałbym mieć swój udział, spełniając obowiązek przed Panem, żeby prawdy z tym związane przedstawić także w takiej formie jak ta konwencja. Temat będzie nazywał się Sprawdzanie nauk prawdy. Sprawdzanie nauk prawdy. Dwa przewodnie teksty, które będą naszymi wytycznymi. To pierwszy Tesalonicjan 5:21. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Oraz pierwszy list Jana 4:1. Nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Żeby wprowadzić nas w ten temat, wykorzystam fragment wykładu brata Joelego z roku 1948. Jego wykład nazywał się Równoległości przesiewań z parauzji Epifanii. Pokazał 14 równoległości, 14 typowych zjawisk występujących w przesiewaniach parauzji i powtarzających się w przesiewaniach Epifanii. Ja wybrałem z tych 14 równoległość numer 8. Równoległość numer 8 brzmiała: bierne, bezwolne czczenie aniołów. Innymi słowy, jedynka, brak osobistego potwierdzania, sprawdzania, analizowania, udowadniania spraw. W przesiewaniu 1908-11 wielu po prostu uznawało z szacunkiem pewne osoby i szło za wodzem, bez względu na to, kim ten wódz był. Owce Pana słuchają tylko jego głosu. One go sprawdzają. One wiedzą, że jest to jego głos, bez względu na to, przez jakiego pasterza on go posyła. Jednak wielu wtedy, tak jak i teraz, trzymało się swych ulubionych starszych lub pielgrzymów, bez względu na to, gdzie była prawda. Albo trzymali się posłanika paruzji lub epifanii, sądząc, że tak będzie bezpiecznie. Niekiedy motywowani duchem strachu, który nie jest duchem Pana. Trzy najważniejsze elementy, jakie chcę tutaj podkreślić z tego cytatu, to po pierwsze brak osobistego sprawdzania rzeczy, które są przedstawiane. Dwa, trzymanie się wybranych osób zamiast Pana. I trzy, duch strachu, który paraliżuje i sprawia, że wiele rzeczy, które powinny być dyskutowane, które powinny być przedmiotem dociekań, nie są nimi. Albo są w gronie tylko i wyłącznie prywatnym, ale publicznie nikt tego nie zaczepia, bo się z jakiegoś powodu boi, motywowani duchem strachu, który nie jest duchem Pana. Lud Boży nie powinien czegoś takiego odczuwać. Podobnie uczył brat Russell, 6 tom parauzyjny, strona 274. Powinniśmy doświadczać duchów, czyli badać doktryny, bez względu na to, z czyich ust wychodzą. Takie doświadczanie nie jest dowodem braku zaufania do tych, których uznajemy za prowadzone przez Boga narzędzia do przekazywania prawdy. Jest natomiast znakiem wierności Panu i prawdzie. Wierności, która powinna przewyższać zaufanie do wszelkich ludzkich nauczycieli i ich wypowiedzi. Dowodzi również, że są oni posłuszni nie głosowi ludzkiemu, lecz głosowi najwyższego pasterza. Czy pamiętamy, za co zostało odrzuconych 9700 z 10 tysięcy poświęconych z armii Gedeona. Pewnie pamiętamy, ale muszę to przypomnieć i wskazać dokładnie. 9700 osób z armii 10-tysięcznej. Ona wcześniej miała, aż liczyła 32 tysiące, a wiem, jak spadło do 10 tysięcy. Te 10 tysięcy przedstawiają wszystkich poświęconych. A więc ci, którzy weszli na poważne wody i na poważną drogę pójścia za Panem. 10 tysięcy. I 9700 z nich zostało odrzuconych tylko i wyłącznie za picie wody bez sprawdzania. Bez względu na to, czy w ten sposób pita przez nich woda przypadkowo była czysta, czy przypadkowo była brudna. Powtórzę to raz jeszcze. Zostali odrzuceni tylko i wyłącznie za picie wody bez sprawdzania, bez względu na to, czy ta woda przypadkowo była czysta, czy przypadkowo była brudna. Jeżeli ktoś pije przypadkowo czystą wodę, bo akurat jest przy narzędziu pańskim, które podaje prawdę od Pana, ale nie, pijąc nie sprawdza, jest tak samo niewierny jak ten, który przyjmuje błąd. Sama postawa jest niewłaściwa i to, że pije akurat czystą wodę, niczego nie zmienia, jest odrzucony. Bóg podaje nam prawdę przez wybrane przez siebie jednostki, to wiemy. Nie żadne gremium, jednostka, którą Pan wybiera do podawania prawdy na czasie. To nawet bardzo dobrze widać w objawieniu, w drugim, trzecim rozdziale, kiedy nasz Pan zwraca się aniołowi zboru takiego i takiego, napisz aniołowi, członkowi gwiezdnemu, który w danym czasie funkcjonował jako jego narzędzie. A ten anioł dopiero przekazywał to dalej. Więc pojawia się słuszne pytanie. Jeżeli Bóg zawsze używa pewne wybrane przez siebie jednostki do podawania prawdy na czasie, to musimy umieć rozpoznać tych od Pana i odróżnić ich od tych, których być może zechce użyć szatan, albo być może ich własne ciało, żądne bycia wielkim nauczycielem, zechce coś podać, żeby takim nauczycielem się pojawić. Jest to tym trudniejsze, to rozpoznanie tych narzędzi od Pana, a nie tych od szatana i nie tych samozwańczych, których ciało do tego pobudza. Jest to tym trudniejsze, że Bóg nie podał nam nazwiska tych osób, nazwisk, no bo to liczba mnoga, ich jest wielu, nazwisk nie podał, nie podał ich funkcji, a nawet nie podał przynależności organizacyjnej. Nigdy nie możemy być pewni, która organizacja to zrobi. Nie mamy żadnych gwarancji. Już sami wiemy z historii Ludu Bożego, że autor strażnicy później nie był ten sam. I niby strażnica jest kontynuacją tego samego dzieła, co brat Russell, ale okazało się, że już nie podawała prawdy i trzeba było znaleźć tą prawdę u prawdziwych pańskich narzędzi. Zatem nie dając nam nazwisk, funkcji ani przynależności organizacyjnej tych narzędzi, które Pan będzie wybierał, tych jednostek, Pan polecił, żebyśmy sprawdzali głoszone przez nich nauki pod kątem zgodności z 7 pewnikami biblijnymi. Dlaczego? Żeby dać nam jeszcze jedną okazję do rozwoju duchowego, bo to wymaga rozwoju. To nie jest łatwo sprawdzać wszystko, to nie jest łatwo czasami się nie zgodzić albo zadać trudne pytanie. A to czasami trzeba zrobić. Jest rzeczą niemożliwą, żeby wszystko zawsze każdemu się zgadzało. Także Bóg przewidział taką formę, żeby prawdą od siebie, od Boga i błędem od szatana oddzielać jednych od drugich. Duchowo zdrowych od duchowo chorych. Dlatego cały czas lud Boży przez cały wiek Ewangelii jest otoczony prawdą i błędem. Obydwie rzeczy cały czas czają się wokół nas. W jakich warunkach szerzą się choroby fizyczne, na które zapadamy wszyscy jako ludzie? Kogo zwykle atakuje choroba fizyczna? Czy tego kogoś silnego i zdrowego? Raczej nie. Osoba silna i zdrowa ten wirus zniszczy, nawet jeżeli zostanie zainfekowana. Podobnie jest w zdrowiu duchowym. My ulegamy zarazie błędu nie dlatego, że brakuje nam prawdy. Prawdy nam nie brakuje. Uleganie zarazie błędu nie jest powodem tego, że brak nam prawdy, bo Pan zapewnił ją pod dostatkiem. Ulegamy chorobie błędu dlatego, że nasze duchowe zdrowie jest osłabione, a nasze serce jest w złej kondycji przed Panem. Dlaczego? Bo przez lata, nie jeden rok, musiały to być lata, przez lata budowaliśmy jako głupi budowniczy. Cechą głupiego budowniczego jest słuchanie prawdy i niewykonywanie jej w 100%. Wybieranie z tej prawdy tego, co mu odpowiada jako człowiekowi w jego grzesznej konstrukcji, a pomijanie tego, co mu nie odpowiada. Czy tak naprawdę on sam decyduje, ile z tej prawdy weźmie i wprowadzi w czyn, a ile nie. Zgodnie z Ezechielem 9 rozdziałem wiemy, że Pan najpierw posłał męża z kałamarzem. Co on ten mąż z kałamarzem zrobił? No, pieczątki, prawda, pieczęci prawdy stawiał na czołach tych, do których docierał. To jest brat Russell głównie, ale nie tylko. Wszyscy ci, którzy prawdą od niego i po nim pieczętowali tych, do których docierali. A dopiero po nim, za tym mężem, po mężu z kałamarzem i w ślad za tym mężem z kałamarzem ruszył mąż z bronią ku zabijaniu. Zauważmy, ja za tym, jak Bóg dba o swój lud. Daje prawdę najpierw, a później pozwala, żeby w temacie, który został przez niego wyjaśniony i podana prawda, ruszył mąż z bronią ku zabijaniu. Żeby wypróbował teraz, czy przyjęliście tę prawdę, a więc nie ulegniecie temu błędowi, czy też nie przyjęliście tej prawdy i błąd wyda się wam atrakcyjny. Jak rozpoznać tych zatem od Pana? I tu będę chciał z Bartosem omówić trzy punkty widzenia, które powinny być pomocne w rozpoznawaniu narzędzi sług, których używa Pan. Ich poziom moralny jako pierwszy, harmonia głoszonego przez nich poselstwa 7 pewnikami jako drugi, sposób głoszenia prawdy przez nich jako trzeci. Zaczniemy od poziomu moralnego. Pan nie posługuje się tymi o nieczystym sercu. Ktoś powie, no to chyba nikim by się nie powinien posłużyć, prawda? Bo wszyscy jesteśmy niedoskonali. To nie znaczy, że musimy być doskonali, bo nie jesteśmy. Czyste serce nie oznacza, że będę także czysty zawsze w moim postępowaniu. Czyste serce oznacza pragnienie doskonałego postępowania. A jeżeli czyste serce to pragnienie doskonałego postępowania, to w przypadku niedoskonałych, tak jak wszyscy jesteśmy, co to oznacza? Że po każdorazowym upadku, grzechu, błędzie, co robimy? Wyznajemy, przepraszamy i zadośćczynimy na miarę możliwości. A nie milczymy, nie kręcimy i nie udajemy, że nic się nie stało. No bo w takim przypadku jest to serce czyste czy nieczyste? Pragnienie jak? Gdzie jest twoje pragnienie? Błądzić możesz, upadać możesz, ale nie możesz tego chcieć. Jak tobie się to zdarzy, musisz przejść normalną biblijną pokutę i sprawę załatwić. I będziesz nadal czysty przed Panem w swoich intencjach, bo On tak na nas patrzy. Jeśli po popełnieniu błędu nie chcemy się do niego przyznać i nie chcemy biblijnie pokutować, to znaczy jak biblijnie pokutować? W stosunku do osób, wobec których lub w obecności których popełniliśmy dany grzech, czyli naruszenie sprawiedliwości, bo grzech to naruszenie sprawiedliwości. Jeżeli po popełnieniu błędu nie chcemy się do niego przyznać i nie chcemy biblijnie pokutować, to znaczy, że zgadzamy się na grzech. To mocne słowa, ale to taki jest efekt. Kto nie chce pokutować po błędzie, jaki popełnił, zgadza się na grzech. A skoro tak, nowy umysł, wola i serce, bo już nie nowe stworzenia obecnie, ale nowy umysł, wola i serce przestają istnieć. Nie ma już nowego umysłu, nie ma nowej woli, nie ma serca. Jeśli kiedykolwiek były, to ich już nie ma. Jesteśmy niezdolni do pokuty, bo nie ma w nas niczego, co by pchnęło nas do tej pokuty, co pchnęłoby do tej pokuty starego, grzesznego Adama. Jest tylko kto? Stary, grzeszny Adam. A on jest grzeszny, więc grzeszy. I prócz Boga na niebie w takim przypadku nie ma już nikogo, kto mógłby go zatrzymać. Żydów 6:6, jak pamiętamy, mówi, że osiągnięcie stanu niezdolności do pokuty jest dowodem osiągnięcia popełnienia największego z możliwych grzechów. Dla nowego stworzenia oznaczało to wtórną śmierć. Dla nas nie oznacza. Ale fakt pozostaje faktem. Niezdolność do pokuty oznacza, że popełniliśmy grzech, z którego się prawdopodobnie nie podniesiemy. Brak zdolności do pokuty, do przeproszenia za popełnione zło lub popełnione błędy jest dowodem całkowitej utraty ducha Pana. Pięknym streszczeniem właściwego poziomu moralnego sług Pana są słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 7:18. Jana Ewangelia 7:18. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Cytat z Manny 4 kwietnia. Głównym celem głoszenia słowa Pana powinno być manifestowanie drugim, jak godnym chwały, oceny i uwielbienia jest Jehowa, nasz Bóg i Ojciec. Jeśli w trakcie głoszenia prawdy ktoś potrafi zapomnieć o sobie, tak że nie widać jego osoby, gdy tę prawdę głosi, nie widać jego urzędu, nie widać jego wyróżniającej się pozycji na tle innych, ale jedynie widać samą prawdę Boga i Boga, którego ta prawda przedstawia, to znaczy, że osiągnął albo jest bliski osiągnięcia poziomu z tego tekstu. Kto od siebie samego mówi, szuka własnej chwały. Powtórzę ten tekst. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Zatem wystarczy popatrzeć, czy w trakcie głoszenia Ewangelii, Słowa Bożego, jest obecny mówca i jego różne sprawy z nim związane, czy też interesuje go prawda, tak jak Bóg ją podał. Bardzo ładnie ten werset z Jana 7,18 podsumował człowiek, którego znamy o nazwisku Storrs. Wiemy, Storrs i Stetson, oni byli antytypem Samuela, który namaścił brata Russella do jego urzędu. Bardzo zasłużeni bracia z Zamorskiego Statka. Skorzystam z jego komentarza, no bo lepiej bym tego nie powiedział. Jana 7,18 uczy, że nauczyciele, którzy przejawiają usposobienie wynoszenia siebie, bez wątpienia są fałszywymi nauczycielami. Nie ma znaczenia, czy dzieje się to przez słowa, czy czyny. Oni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Filipensów 2,21. Tak jest ze wszystkimi, którzy podają siebie za proroków, twierdząc, że są kimś o szczególnym autorytecie, żądając posłuszeństwa dla swych nauk i potępiając tych, którzy nie spełniają ich roszczeń. Osoby takie często wypowiadają coś w rodzaju proroctwa, by zadziwić i zdumieć tych, których oszukują. Gdy ich proroctwo się nie spełniają, z zadziwiającą bezczelnością przypisują ich niespełnienie się czemuś innemu niż własnej głupocie i wymyślają nowe proroctwo, równie absurdalne, by utrzymać władzę nad tymi, którzy mieli pecha dostać się pod ich wpływ. Konkretne, ale od członka Malczkiego Statka. I myślę, że właśnie o to chodziło naszemu Panu w Jana 7,18. Przeciwieństwem Ducha Chrystusowego w czasie głoszenia prawdy jest ośmieszanie i ironizowanie z nauk głoszonych przez innych. W taki sposób nigdy nikogo nie przekona się do prawdy. W taki sposób zamyka uszy słuchacza i pobudza do upartego trwania przy swoim. W taki sposób wskazuje, że mówiący mówi z punktu widzenia wyższości w stosunku do słuchacza, a więc nie mówi po to, by doprowadzić go do poznania prawdy, ale po to, by dać wyraz swojej wyższości, swojej wyższej pozycji. W taki sposób jest tym bardziej naganny i niezrozumiały, jeśli błądziciel wyśmiewa mówiącego prawdę i zaprzecza tej prawdzie. Bo jeżeli jeszcze jest przekonany, ale jeżeli mówi nieprawdę, mówi błąd i robi to w taki sposób. Na przykład, jeden podaje prawdę o niewidzialności prawdziwego Kościoła, którego imiona są zapisane w niebie i którego jedność polega na jednym duchu, jednej nadziei, jednym dziele, jednym Panu, jednej wierze, jednym chrzcie i jednym Bogu. A drugi wyśmiewa tę prawdziwą naukę ironicznym pytaniem, jak to niewidzialni mogą się spotykać i wzajemnie widzieć. Jeden cytuje nauki członków gwiezdnych, że zbory mogą przegłosować, że chcą lub nie chcą, by dany sługa służył w ich zborze, zależnie od tego, co uważają za lepsze. I że ich decyzja ma obowiązywać w tej kwestii. A drugi zaprzecza temu historią zasłyszaną, podkreślam, unieważniając to, co Pan podał na piśmie przez sługę w randze członka gwiezdnego. Jeden zgodnie z prawdą stwierdza, że ani Biblia, ani literatura prawdy nie zaleca tworzenia w zborach funkcji przewodniczącego zboru, nieznanej i nigdy nie istniejącej w historii czystego ludu Bożego od czasów brata Russella aż do dzisiaj. A drugi zaprzecza tej prawdzie, zarzucając temu pierwszemu, że unieważnia szósty tom paruzyjny. Chociaż w tomie tym, ani nigdzie indziej, nie ma ani jednego słowa na temat takiej funkcji. Tutaj się zatrzymam, żeby wyjaśnić, że nie prowadzę walki z przewodniczącymi zborów. Jak zbory chcą taką funkcję, to oczywiście w ramach swojej niezależności mogą wybrać. Próbuję tylko przekazać wszystkim, że literatura prawdy i Biblia nie uczy o czymś takim. A jeżeli zbory widzą taką potrzebę, to jak najbardziej w ramach swojej niezależności, w ramach szafarskiej doktryny kongregacjonalizmu mają prawo wybrać dowolnych sług, dowolne urzędy. Z tym nie walczę. Walczę tylko ze stwierdzeniem, że tak uczy literatura prawdy i Biblia. Jest to nieprawda. Ile nierozsądnej odwagi trzeba mieć, by tak jawnie przeciwstawiać się prawdzie? Jak długo Pan może pozwolić na takie zaprzeczanie naukom, które podał przez swoich członków gwiezdnych? Na koniec tego wątku manna z 1 września. Pierwszy komentarz brata Russella. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Powtórzę najważniejsze fragmenty. Chodziło o naszego Pana. Nawet naszego Pana uznajemy i przychodzimy dla Niego, nie dla Niego samego, tylko rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. Widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Tak stanowi literatura prawdy. Czytamy mannę. Pewnie co roku mamy okazję ten komentarz przeczytać. Czy zwracamy uwagę, co tu pisze? Jak zawsze u Boga wszystko zależy od tego, jak daną sprawę, prawdę czy sługę, widzi dany poświęcony. Ma uznawać tylko to i tylko tych, co do czego i co do których jest przekonany, że pochodzą od Boga. A decyzję podejmuje w swoim sercu sam, w oparciu o swoje sumienie, oczywiście regulowane prawdą, bo sumienie jest tak samo upadłe jak cały człowiek. Sumienie regulowane prawdą, taką prawdą, jaką on ją rozumie, a nie jaką mu każą rozumieć inni. Bo to ma być jego sumienie i prawda w jego sercu, tak jak on ją rozumie w danym momencie swojego życia, na danym etapie swojego rozwoju. Nawet jeżeli źle rozumie, to niech tak rozumie. Niech będzie temu wierny. Bóg w wieku Ewangelii wybrał całe maluczkie stadko, a ile było prawdy w tych systemach, gdzie oni byli? Nie było znaczenia, że mieli mało prawdy. Mieli być wierni prawdzie albo nawet błędowi, który w ich systemach obowiązywał. Postępuj zgodnie z tym, co wierzysz. To jest istota naszej próby i tylko od tego zależy jej wynik. Od postępowania zgodnie z naszym sumieniem. W takim stanie, w jakim mamy go w danym momencie. Oczywiście regulacja prawdy cały czas istnieje. Nawet jeśli jesteśmy w błędzie i prawda jest inna, będzie to jedynie błąd umysłu, który Pan bardzo szybko może skorygować, jeśli zechce, uzna za właściwe, tak jak Pawłowi skorygował szybko, chociaż bardzo drastycznie, bo aż mu musiał go oślepić, ale skorygował mu. Pan bardzo szybko taki błąd może skorygować, jeśli zechce, a my w międzyczasie skutecznie rozwijamy charakter, nawet jak w czymś się mylimy. Ale postępujemy zgodnie z tym, co wierzymy, charakter się rozwija. Jeśli z jakiegoś powodu postąpimy natomiast wbrew sumieniu regulowanemu prawdą, jeśli okażemy się głusi na to, co mówi nam sumienie i nauki prawdy, jeśli zaczniemy kombinować, naciągać, wypaczać albo milczeć wtedy, kiedy prawda nakazuje mówić i działać, będzie to błąd już nie umysłu, ale serca. Bardzo trudny, a w niektórych przypadkach niemożliwy do wyleczenia. Posłużę się cytatem z epifanicznego tomu trzeciego, mamy go po polsku, strona 169. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój, niż zachowa go kosztem zasad. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Jak Państwo sądzicie, ten fragment dotyczy tylko głównego wodza ludu Bożego albo głównych wodzów ludu Bożego, czy każdego z nas? Czasami niektórzy przychodzą i zwracają mi uwagę, żebym o pewnych rzeczach nie mówił, bo to nie moja sprawa. Myślę, że jako członek ludu Bożego powinienem być zainteresowany wszystkimi sprawami ludu Bożego. Brat Johnson tak uczy, ja tak rozumiem. Dzielę się tym, co rozumiem i mam nadzieję, że braterstwo widzicie to samo. A jak nie, to zgodnie, tak jak mówiłem, zgodnie z własnym sumieniem każdy niech postępuje. Powtórzę zatem w końcowe fragmenty tego cytatu. Tom Epifaniczny III, strona 169. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. I teraz ostatnie zdanie z naciskiem podkreślam. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Chciałbym być wiernym sługą prawdy, dlatego postępuję tak, jak postępuję. Tyle, jeśli chodzi o poziom moralny sług Pana. Drugi punkt, który miałem omówić, to harmonia nauk. Z harmonii nauk odwołuje się na początek do Ewangelii Jana, 10 rozdział, wersety 4-5. Jana 10, 4-5. Gdy wszystkie swoje wypuści, chodzi o owce, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. I zacznę cytatem, to nie jest prawda, rok 34, czyli brat Johnson. Bardzo dokładni studenci boskiego słowa, żyjący bardzo blisko tego źródła prawdy i głęboko pijący z jego ducha, są w stanie szybko wykryć błąd, nawet jeśli ukrywa się on pod bardzo wiarygodnymi pozorami prawdy. Kamienie naszej budowli wiary mogą być przyjmowane przez wszystkie przewody, jakie Pan może zechcieć je przekazać. On decyduje, przez jakie. Wszystkie one muszą być wcześniej wydobyte z kopalni Biblii. Lecz Bóg może posłać takiego czy innego ze swych błogosławionych aniołów, sług w nawiasie, by ci je pokazać lub pomóc w ich ułożeniu. To może być bardzo skromny, pokorny sługa, przez kogo w najmniejszym stopniu nie spodziewałby się oświecenia prawdą Boga. Słowa naszego Pana z Jana 10:4-5 o owcach, które znają głos swojego właściciela i za innym nie pójdą, bo jest obcy, jak również komentarz brata Johnsona jednoznacznie dowodzą, że jedynym dowodem tego, że podążamy za Panem i wybranymi przez Pana narzędziami, jest ich głos. Czyli co? Poselstwo, które głoszą. Głos to głoszone przez nich poselstwo. Głos tego narzędzia. A tak naprawdę głos Pana przekazywany przez to narzędzie. Jezus mówi, że jego owce znają ten głos i za innym nie pójdą, bo jest dla nich obcy, nieznany. Nie z tej bajki, jak to się mówi czasami. Po czym owce mogą ten głos poznać? Po jego harmonii z tym wszystkim, co Pan powiedział na początku. A początkiem tej mowy jest Biblia, która jako natchniona nie potrzebuje dowodów na to, że to, co głosi, jest prawdą. Biblia nie potrzebuje dowodów, że prawdą jest to, co tam jest napisane. Dlaczego? Bo jest natchniona, a prawdy natchnione są objawione. Tu musimy mieć wiarę, że tak jest. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wyższy krytyk przychodzi do Biblii i szatkuje ją. Według własnego zrozumienia, własnej oceny, co możliwe lub niemożliwe, wybiera to, co możliwe, realne w jego ocenie, a co nierealne pozostawia. Nie respektuje tego jako natchnionego Słowa Bożego, objawionego i do przyjęcia w takiej formie, w jakiej zostało podane. Jako odnośnik do wszystkich innych dyskusji. Oni po prostu mają odwagę oceniać, co realne, a co nierealne. Więc Biblia, mając prawdy natchnione, czyli objawione, nie potrzebuje udowadniania. Ale wszelkie inne nauki, nie będące bezpośrednimi wypowiedziami natchnionych pisarzy, czyli co? Czyli cała tak zwana literatura prawdy i wszystkie wypowiedzi sług, także moje tutaj dzisiaj w tej chwili, wymagają harmonii z naukami natchnionymi oraz wszelkimi innymi naukami, które już są w harmonii z tym, co natchnione. Wtedy kolejne prawdy pasują jak ulał do tego, co już podano. Manna pada na rosę, tworząc dalsze metry i kilometry coraz jaśniejszej, ale wciąż tej samej ścieżki. Wszystko to zawiera się w 7 pewnikach. Nie będę nawet ich przypominał, bo to mamy na pamięć, znamy. z którymi to pewnikami musi być zgodna każda nauka, by była kolejną prawdą na tej coraz jaśniejszej ścieżce drodze z przypowieści 4.18. Podanie jakiejkolwiek nowej nauki i poparcie jej odwołaniem się do faktu, że ścieżka sprawiedliwych im dalej, tym jaśniej świeci, jest niewystarczające. Mało tego, jest niepoważne, bo w ten sposób można poprzeć cokolwiek. Coś ktoś powie, a dowód jaki? Ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci, przypowieści 4.18. Już udowodnił. Brad Russell, Reprint 7.6.6. Każde dziecko Boże powinno wystrzegać się każdego systemu i każdej jednostki, która próbuje chronić swą teorię przed dogłębnym zbadaniem i krytyką. Powtórzę, krótkie zdanie, ale jakże pełne treści. Każde dziecko Boże powinno wystrzegać się każdego systemu i każdej jednostki, która próbuje chronić swą teorię przed dogłębnym zbadaniem i krytyką. Reprint 7.6.6. Wątek co do harmonii nauk chciałbym zakończyć Galatów pierwszym rozdziałem 6-9. Galatów 1:6-9. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. To był cytat z Galatów 1:6-9. I ostatnie kryterium, jakie chciałbym omówić pod tytułem sprawdzanie nauk prawdy, to sposób głoszenia prawdy. Sposób głoszenia prawdy. I tu chciałbym się posłużyć dwoma typami. Tak? To są typy, dwoma typami Starego Testamentu. Pierwszy to będą ofiary śniedne albo inaczej z pokarmów. Po staremu śniedne, po nowemu z pokarmów. I one ilustrują cześć i chwałę dla Boga z głoszenia Jego słowa, co przynosi Mu Jego zaszczyt w Jego przymiotach mądrości, sprawiedliwości, mocy i miłości. Bóg, widzę, że mam dobry czas, to mogę sobie małą dygresję pozwolić. Bóg w wielu różnych ofiarach, które Żydzi składali, pokazał różne rzeczy, które chciałby przekazać ludowi Bożemu. Tak się składa, że w ofiarach śniednych z pokarmów zawarł szczegóły, jak chce, żebyśmy głosili Słowo Boże. Jeżeli chcesz głosić Słowo Boże, zrób to zgodnie z instrukcją do ofiar śniednych. Jak będziesz robił inaczej, to nie będziesz głosił Słowo zgodnie z moimi zaleceniami, zatem daremne będzie twoje głoszenie. Zatem zachęcam do przestudiowania ofiar śniednych, bo ofiary śniedne mają tylko jedną rzecz pokazać. Ilustrują cześć i chwałę dla Boga poprzez głoszenie Jego słowa. Tak, żeby to Jemu się podobało. Innymi słowy, podają zasady głoszenia prawdy w taki sposób, żeby to było przez Boga uznane. Trzecia Mojżeszowa zawiera te informacje. Oczywiście ja tutaj mam na to oddzielny wykład cały ofiary śniedne, nawet dwuczęściowy, ale tutaj tylko sam sok z cytryny wyciśnięty. Trzecia Mojżeszowa, drugi rozdział, werset pierwszy tylko przeczytam. Jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, czyli ofiarę śniedną, innymi słowy, jeśli ktoś chce głosić Słowo Boże, niech ofiarą jego będzie przednia mąka, niech poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. Chcesz złożyć Panu ofiarę z pokarmów, chcesz głosić Słowo Boże, mąkę przynieś na ofiarę, polej ją oliwą i nałóż na nią kadzidło. Potem jeszcze w tym trzeciej Mojżeszowej spotkamy inne formy, bardziej zaawansowane, bo to jest głoszenie podstawowych, najprostszych prawd pokazane w mące. Potem mamy instrukcję, jak ktoś chce jakiś wypiek z tej mąki zrobić i złożyć w ofierze Panu, to też ofiara śniedna. Wypiek miał być dobrze wypieczony. Nie surowy, półsurowy, czy prawie wypieczony. Dobrze wypieczony. Także jako ofiary śniedne było składane zboże. Jak ktoś chciał zboże przynieść na ofiarę śniedną, to warunek kolejny. Zboże wykruszone ze świeżych kłosów, takie jakby już wypadające, tak dojrzałe, że samo wypada. Dotkniesz, a ono leci ci na dłoń, bo już jest dojrzałe. I dodatkowo jeszcze wyprażone na ogniu. Co to wszystko wskazuje? To wszystko wskazuje, że zanim będziesz głosił Słowo Boże, czy to w najprostszej, elementarnej formie mąkę, co trzeba zrobić, żeby uzyskać mąkę? Zmielić zboże. Czyli dobrze przeanalizuj prawdę, którą chcesz głosić. Przemiel to wszystko dla siebie, żebyś nie wyszedł i nie skompromitował się, bo to nie tylko ty się skompromitujesz, tylko automatycznie z tobą pójdzie kompromitacja dla Pana, w którego imieniu chciałeś mówić. Jak prywatnie byś mówił, to jeszcze możesz to robić sam na własny użytek, ale przecież głosisz Słowo Boże, czy jesteś czyimś ambasadorem. Więc najprostsze prawdy, mąka dobrze zmielona i do tego trzeba było dodać oliwę i kadzidło. Oliwa pokazuje ducha zrozumienia. W trakcie mielenia ziarna na mąkę, w trakcie analizowania prawdy, żebyś ją dobrze zrozumiał, dojdziesz ostatecznie do oliwy, zrozumiesz ją i ta oliwa się pojawi. Jak się nie pojawi, nie zaczynaj głoszenia. Ale jak już się pojawi, to jeszcze w trakcie głoszenia kadzidło się przyda. Kadzidło to Duch Święty. Mów to w odpowiednim duchu. Dla pociągnięcia do prawdy, dla pokazania piękna tej prawdy, Boga, który tą prawdę tobie dał. Podobnie w każdym innym, w tym wypieku bardziej zaawansowanym. Tam potem mamy prawdy głębsze. Zboże składane jako pierwiastki dotyczą klas, najwyższych klas ludu Bożego wybieranych w tym wieku czy w przyszłości. I wszędzie były ten element oliwy dodatkowo, zrozumienie dokładne tego, co się głosi i kadzidło. Duch Święty w trakcie głoszenia. Zabraknie ci kadzidła? Nie złożyłeś ofiary śniednej zgodnie z zaleceniem. Głosisz na próżno. Tak jak Paweł mówił, że uważał, sam siebie dyscyplinował, żeby innym każąc sam nie był odrzucony. Dlaczego miałby być odrzucony innym głosząc Ewangelię? No bo może głosiłby nie tak jak trzeba. Pytanie przy okazji ofiar śniednych. Czy głoszenie prawdy, a więc składanie ofiary śniednej w antytypie, inaczej niż podaje ten typ, może być od Pana? Czy może się Panu podobać? I drugi wątek związany ze sposobem głoszenia. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Ten zakaz pojawia się trzykrotnie w Starym Testamencie. Podam tylko jedno, pierwsze z brzegu, druga Mojżeszowa, 23:19. Dwa razy jeszcze ona się powtarza, ale to nie ma znaczenia. Wszędzie pisze tak samo. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Nie będę sam tego wyjaśniał. Krótki cytat Brata Johnsona, tom 11, epifaniczny, zatem mamy, strona 3:9:9. Koźle nie powinno być gotowane jako pokarm, gdy jeszcze jest karmione wyłącznie mlekiem matki, ponieważ w tym czasie jego mięso nie jest jeszcze dostatecznie dojrzałe i jako takie jest niezdrowe jako pokarm. Zakaz ten wskazuje, że nie powinniśmy karmić się duchowym pokarmem, zanim nie będzie on na czasie. Nie powinniśmy na siłę przedwcześnie interpretować słowa i przyjmować takich interpretacji dla siebie samych, ani podawać ich do przyjęcia przez innych. Mięso koźlęcia, które jeszcze stało pierś swojej matki, jest niezdrowe do jedzenia. Bóg nie chciał w typie, żeby Żydzi zabijali takie młode koźlę i jedli jego mięso, bo ono byłoby dla nich szkodliwe. W antytypie oznacza, że taka prawda, nie odstawiona jeszcze od piersi matki, jest szkodliwa. Więc jeżeli nawet jest prawdą, trzeba dać jej czas, żeby dojrzała. A może w ogóle nie jest prawdą, ale nawet gdyby miała być prawdą, musi dojrzeć. Musi dojrzeć. Pytanie, czy prawda podana z naruszeniem tej zasady może być od Pana? Czy Pan naruszałby zasady podawania prawdy ustalone przez swego Ojca? Tak podawane nauki nie mają w sobie cech prawdy. Zbliżając się do końca, podam trzy cechy prawdy. Prawda po pierwsze jest prosta. Po drugie harmonijna. Trzecie ma przekonującą moc dla poświęconego umysłu i serca. Na jakiej podstawie ludzie z czasów naszego Pana mówili, że nigdy nie mówił człowiek jak ten człowiek? Skąd oni to wiedzieli? Mówił prosto, harmonijnie i to, co mówił, przekonywało ich umysł i serce, tak jak innych tego nie potrafił zrobić. Natomiast błąd i niedojrzałe nauki nie mają tych cech. Błąd i niedojrzałe nauki nie są proste. Ile to tomów albo wykładów potrzeba do wyjaśnienia jakiegoś błędu? Trójcy, nieśmiertelnej duszy czy czegokolwiek innego. Ile byśmy setek stron nie przewertowali, ile byśmy rozmów nie przeprowadzili, nie zrozumiemy. nie ma cechy prostoty. Nawet po licznych wyjaśnieniach błąd nadal pozostaje niezrozumiały. Pozbawiony jest cechy prostoty, która tkwi w prawdzie. Błąd i niedojrzałe nauki nie są harmonijne. Nie mają tej drugiej cechy prawdy. Poszczególne elementy takiego błędnego albo niedojrzałego poglądu nie pasują wzajemnie do siebie ani do wcześniej podanych prawd. Stanowią wyłom w tym, co do tej pory znamy jako prawdę. Budzą pytania, skąd taka nauka? Do czego ona ma pasować? Gdzie ją przykleić? Ona raczej niszczy i rozwala, niż cokolwiek wyjaśnia, niż cokolwiek prowadzi dalej. Czemu ma służyć? Czy to jest ta sama ścieżka, czy to jest inna ścieżka? Błąd i niedojrzałe nauki nie są przekonujące dla poświęconego umysłu i serca. Czytamy i czytamy, albo słuchamy i słuchamy, i nic nas nie przekonuje. Pustosłowie, z czego sobie nawet często zdają sprawę ci, którzy głoszą takie poglądy, bo zamiast przedstawić odnośne nauki prawdy w ich mniemaniu i pozostawić resztę działaniu tej nauki na serca słuchaczy, bo tak powinno być, podajemy prawdę najlepiej jak potrafimy, w jej prostocie, harmonii i przekonującej sile, mocy dla umysłu i serca. I zostawiamy. Ona ma zacząć działać na umysł, serce słuchacza. Jak nie będzie działać, to znaczy, że to nie jest właściwy umysł ani serce. Zostawmy go i idziemy dalej. Ale ci, którzy głoszą takie błędne, niedojrzałe poglądy, pewnie sami sobie zdają sprawę z tego, że tak jest. Dlaczego? Bo zwykle do głoszenia takich błędnych albo niedojrzałych nauk czują potrzebę, żeby coś dodać. Mówi to, ale zawsze pojawi się element strachu albo groźby. Nie ma kadzidła. Dołączanie do prawdy strachu, grożenie konsekwencjami dla kogoś, kto nie przyjmie nauk, które on mu głosi, jest całkowitym brakiem kadzidła. A jeżeli jeszcze nie jest to proste, zrozumiałe, nie ma nawet tam jelenia albo wypieku, zależnie o czym mówi. Jego prezentacja nie ma mocy i on o tym wie. I próbuje jakoś wzmocnić to, co mówi, groźbą, strachem. Wydaje się, że jest jeszcze jedna cecha prawdy w przeciwieństwie do błędu. To już tak na koniec. Prawda nigdy nie uprzedza tych, którzy ją posiadają, do tych, którzy nie chcą jej przyjąć. Jeżeli prawdę komuś głosimy, a on nie chce przyjąć, czujemy się do niego uprzedzeni? No nie. Prawda, jeżeli ją posiadamy, swoim chrystusowym duchem każe patrzeć na tych ludzi, którzy nie chcą jej przyjąć, ze zrozumieniem. Jako na błądzących, którzy bardziej zasługują na współczucie niż wrogość z naszej strony. Niż ze słowa, niż opozycję, prześladowania, czy wysłanie do niższej klasy, usunięcie z grona poświęconych, czy też ewentualnie zagrożenie im wtórą śmiercią. Natomiast błąd swym antychrystusowym duchem zawsze uprzedza tych, którzy go posiadają, do tych, którzy nie chcą go przyjąć. Gdy błądziciel głosi błąd, on jest zawsze uprzedzony do osoby, która nie chce jego błędu przyjąć. Zresztą nie może być inaczej. Dlaczego? No bo błądziciel ma błąd, a błąd ma ducha błędu. Więc skąd, jaki to byłby cud i dziwo natury, gdyby błądziciel posiadał ducha prawdy? Żeby mieć ducha prawdy, trzeba mieć prawdę. Zatem ci, którzy posiadają tenże błąd i są pod wpływem ducha błędu, zawsze uprzedzają się do tych, którzy tego błędu nie chcą przyjąć. Uprzedzają się do tej osoby, uprzedzają się do całej prawdy, której coraz trudniej dotrzeć do takiego umysłu, bo umysł zdominowany przez błąd, a serce zdominowane przez jego ducha zamyka się na wszelką prawdę. I w końcu nie można do takiego człowieka dotrzeć z niczym. Należy po prostu zaprzestać i pozostawić go na tysiąclecie. W ten sposób temat o sprawdzaniu nauk prawdy dobiegł końca. Chciałem w tym temacie przedstawić braterstwu trzy główne kryteria i mam nadzieję, że w jakim stopniu je przedstawiłem, na temat tego, jak powinniśmy sprawdzać prawdy, które nam są przekazywane. Powtórzę, po poziomie moralnym sług, po harmonii głoszonego przez nich poselstwa siedmioma pewnikami i po sposobie głoszenia prawdy. Szczegóły tych trzech punktów były w moim wykładzie. Zawsze można wrócić do wszystkiego, co powiedziałem i dokładnie wszystko sprawdzić. Nie wierzcie, braterstwo, mi na słowo. Nawet jeżeli wam się podoba to, co powiedziałem, wszystko sprawdźcie. Jeżeli wam się nie podoba, sprawdźcie jeszcze dokładniej, żebyście wiedzieli, co się wam nie podoba. I zgodnie z tym, czy uznacie to za prawdę, czy nie, postępujcie, bo w ten sposób będziecie przez Pana rozliczeni. Tak samo będę ja rozliczony. Postępujmy zgodnie z tym, co wierzymy, że jest prawdą. Nawet jeżeli będziemy w błędzie, rozwiniemy się i zyskamy królestwo. Jakiekolwiek zachowanie, wbrew temu, co uznajemy za prawdę, skończy się dla nas krytycznie. I nie będziemy mieli żadnego wytłumaczenia. Obyśmy znaleźli się w tym królestwie, do którego wszyscy zdążamy. Dziękuję za uwagę.